Dzień dobry, Wojciech Basałygo. Moim Państwa gościem jest pani Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej Brukseli.
Pani poseł, poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez ten mechanizm europejski, Polska domówiła jeszcze 25 milionów dawek tej szczepionki, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Bierzemy przykład z Niemiec i zostawiamy na boku solidarność europejską i zaczynamy dbać o własny interes własnych obywateli?
O interes własnych obywateli to zawsze dbamy, panie redaktorze. On jest pierwszoplanowy, nawet wtedy, jeżeli są podejmowane wspólnie solidarne decyzje w Unii Europejskiej, ale widzimy tu, że poza tym mechanizmem wspólnego zamówienia szczepionek, Niemcy są autorem tego wyłomu, w którym dodatkowo zamówiły te szczepionki. No oczywiście szukamy takiego rozwiązania, które będzie bezpieczne dla naszych obywateli, bo też nie można grzeszyć naiwnością. Mamy te dodatkowe 25 milionów tych szczepionek Pfizera Biotechno i rzeczywiście jest to informacja potwierdzona. Łącznie rząd zamówił już 87 milionów szczepionek różnych koncernów, więc to zabezpieczy potrzeby wszystkich tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić. Natomiast niezwykle ważna jest ta płynność, żeby te szczepionki do nas dotarły, żeby można było ten proces szczepienia przeprowadzać sprawnie, tak jak to zakłada harmonogram, a niestety to zostało zagrożone.
Jeżeli Rosjanie zdobyliby możliwość handlu szczepionką na terenie Unii Europejskiej, otrzymaliby wszystkie dokumenty, Polska także powinna skorzystać z takiej rosyjskiej szczepionki?
Chyba niewiele, nie jestem tu kompetentna, żeby wypowiadać się na temat produkcji szczepionki przez Rosjan. Natomiast mówiąc o tym, że mamy już zamówionych 87 milionów szczepionek, które zaspokajają na tym etapie nasze potrzeby, wydaje mi się, że jest to wyimaginowany problem i dylemat. Ale w sytuacji walki o bezpieczeństwo zdrowotne, gdzie szansą powrotu do wyszczepienia jest ten wysoki procent szczepionności, no niczego też nie można wykluczać, ale absolutnie w tym kierunku nie idziemy.
Zanim przeniesiemy się na podwórko krajowe, czego może spodziewać się Europa po zmianie w Białym Domu?
My w pierwszej kolejności zawsze stawiamy sobie takie pytanie, jak się będzie układała ta współpraca z Polską i z naszą administracją. Mamy doświadczenie bardzo dobrej współpracy z administracją, z samym prezydentem Donaldem Trumpem. Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale możemy tylko twierdzić, że w tych sprawach strategicznych nie powinny zajść tu jakieś negatywne zmiany, dlatego że to jest wspólny interes, również interes Stanów Zjednoczonych. Tu chociażby o kwestii zbrojeniowych, o blokadzie Nord Streamu, a więc te kwestie takie kluczowe uważam, że nie powinny ulec zmianie. Myślę o tych wspólnych interesach w zakresie bezpieczeństwa, stabilizacji czy utrzymania w Europie pokoju.
Powiedziała pani o Nord Stream 2. Do tej pory to Donald Trump groził Rosjanom palcem, a bardziej niż Rosjanom to groził palcem Niemcom. Teraz Parlament Europejski wzywa do natychmiastowego wstrzymania budowy. Powodem podobno jest sprawa Nawalnego.
No więc proszę popatrzeć na to, na jak była do tej pory stanowcza postawa administracji amerykańskiej wobec budowy Nord Stream, tak? I to tak naprawdę te amerykańskie sankcje zatrzymały dokończenie tej budowy już w 2019 roku. I jestem przekonana, że to po prostu będzie kontynuowane.
Jest pani matką 500+, wprowadzonego 4 lata temu. Wiele osób zadaje sobie takie pytanie, czy należałoby wreszcie zrewaloryzować to świadczenie socjalne?
Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że w warunkach głębokiego kryzysu też globalnego, światowego spowodowanego pandemią, w którym Polska całkiem dobrze sobie radzi w wielu obszarach. Zachowaliśmy wysoki poziom wydatków na politykę społeczną, zanim przyjął ustawę o 14 emeryturze, na którą przeznaczamy 11 miliardów złotych. I te elementy trzeba mieć pod uwagę. W 2016 roku wprowadziliśmy świadczenie bardzo wysokie, ponad 100 euro wynoszące w porównaniu do innych świadczeń. To one naprawdę skokowo wzrosło, ale zapominamy już dzisiaj trochę, że dopiero 1 lipca 2019 roku wszystkie dzieci otrzymały to świadczenie, co spowodowało, że wydatki z budżetu państwa na 500+ wynoszą 41 miliardów. To zostało zatwierdzone w tym budżecie na 2021 rok, więc nasze apetyty no są w jakiś sposób ograniczane, ale świadczenie jest utrzymane i prawie dwukrotnie więcej dzieci, no trochę mniej, ale jednak bierze to świadczenie w porównaniu do tego, co było w 2016 roku. Na to musimy popatrzeć. Świadczenia są z reguły waloryzowane w cyklach takich trzyletnich, więc nawet jeszcze od zmiany, kluczowej zmiany programowej, która istotnie zmieniła wydatki i przyznała świadczenie każdemu dziecku, nie minęły pełne 3 lata, a w dalszym ciągu, tak jak mówiłam, jesteśmy w kryzysie. Co prawda te pierwsze skutki nas nie dotknęły, ale nie ma jeszcze końca pandemii i wiele niewiadomych jest przed nami, więc na pewno tej waloryzacji, indeksacji nie będzie w tym roku. Emeryci dostali waloryzacji inną, lepszą niż ta ustawowa, bo nie tylko waloryzację inflacyjną, tylko minimum 50 zł. Może to nie jest dużo, ale ja pamiętam czasy, kiedy poprzednicy przyznawali świadczenie 5 zł, 7 zł waloryzacyjne. No więc musimy spojrzeć na to z punktu widzenia całości wydatków społecznych w tak trudnym jednak czasie, panie redaktorze.
Pani poseł, poruszyła pani wątek trudnych czasów, no bo czasy są niewątpliwie trudne. Czy pandemia może mieć wpływ na bezrobocie? Bo ja przypomnę, że na Pomorzu Zachodnim ono najbardziej zwiększyło się, najbardziej ze wszystkich województw. Koniec roku nie przyniósł najlepszych wieści, bo z powiatowych urzędów pracy spłynęły informacje, że zwiększyła się ta liczba osób bezrobotnych o 52 tysiące w porównaniu z listopadem, a w porównaniu z grudniem 2019, czyli rok do roku, to wzrost aż o 10 tysięcy osób.
Każda sytuacja, w której jest jakiś poziom bezrobocia, a ten poziom bezrobocia według Eurostatu, czyli miary europejskiej, wynosi 3,5% i za Czechami jesteśmy na drugim miejscu w Europie, pokazuje jednak, że mimo wzrostu, o którym mówi pan redaktor, tu nie mamy w tej chwili, to trzeba uczciwie powiedzieć, jakiejś dramatycznie złej sytuacji. Ja pamiętam czasy, kiedy po sąsiedzku i lubuskie, i zachodniopomorskie były na drugim, na trzecim miejscu w bezrobociu, które wynosiło wtedy niemalże 20%. Dzisiaj mamy inny rynek pracy. Są te zwolnienia, bo przecież widzimy, że lockdown przynosi też określone efekty i tarcze mimo prób zrekompensowania jednak dochodzi do niewielkich, ale jednak zmian tego bezrobocia, więc na daj Boże, żeby ta sytuacja, która jest w tej chwili i te wzrosty, o których mówił pan redaktor, nie poszybowały wyżej, bo w Europie się na nas spogląda zazdrością. To nie jest taka sytuacja w Hiszpanii, Portugalii. Ono też, proszę pamiętać o tym, miało sezonowe wahania zawsze w takich miesiącach jak grudzień, styczeń, bo kończył się front inwestycyjny, bo nie były uruchamiane jeszcze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, które są realizowane przez powiatowe urzędy pracy, bo w tych warunkach pogodowych i początku roku nie rozpoczynają się inwestycje, czy zamykają się w końcówce roku. Więc jakby tu są jeszcze te inne czynniki. Ja nie chcę tu powiedzieć, że chwalimy tak, że jest tak super na naszym rynku pracy, bo pamiętajmy, że przed kryzysem na naszym rynku pracy brakowało generalnie rąk do pracy i ciągle też mamy wspomagających nasz rynek pracowników ze wschodu. A więc przyglądamy się tej sytuacji, ona jest monitorowana. Wszystkie działania antykryzysowe, te, które są związane z tarczami, mają na celu osłonę każdego miejsca pracy, utrzymanie zatrudnienia i niedopuszczenie do wzrostu bezrobocia. No, zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo eksperci mówią, że być może będzie trudniej, ale to dużo zależy od tego, czy się wyszczepimy, czy będziemy bezpieczniejsi, czy wrócimy do tej normalności, czy skończymy z pracą zdalną, zaczniemy pracować normalnie, czy wzrosną inwestycje, czy pójdziemy wydać nasze pieniądze, bo do tej pory jest też wiele ograniczeń do tego, żeby rosła konsumpcja.
Pani poseł, ja wrócę jeszcze do tego bezrobocia. Czy pani mówi, że to może być wiele czynników podwyższonego tego bezrobocia? Natomiast no, z dużym prawdopodobieństwem pójdę w ciemno, że to jednak ma związek z zamkniętymi hotelami na Pomorzu Zachodnim i tutaj pandemia ma duży wpływ. Ja tylko zapytam na koniec naszej rozmowy, bo musimy już powoli kończyć, czy ta pomoc rządu, ona nie powinna być bardziej hojna dla takich branż na przykład turystycznych?
No panie redaktorze, województwo zachodniopomorskie jest specyficzne i tam, gdzie ten czynnik, te dochody z turystyki były tak wysokie, to one będą znacznie bardziej odczuwalne. To bez dwóch zdań, że to jest efekt pandemii. Te kraje, które żyją też z turystyki w większym stopniu niż Polska, bo my mówimy tu o regionie, oczywiście, że to odczuwają. To ja tu nie próbuję zakłamywać rzeczywistości, bo byłoby tu nieuczciwe. Jaka jest pomoc rządu naszego? No jednak te tarcze do tej pory są skuteczne. Oczywiście, że one dzisiaj już możemy iść bardziej kierunkowo, w kierunkach branżowych. To jest inna sytuacja niż mieliśmy lockdown marcowy i wiemy, które branże tak dostają, że tak powiem, zostają bardziej uderzone ze względu na ten przedłużający się okres braku aktywności, zamknięcia, ograniczenia i tam są i powinna być jeszcze kierowana większa pomoc. Z całą pewnością tak jest. Jest też również adresowana do tych regionów pomoc europejska, więc oczywiście, że bez wsparcia nie ma mowy, żeby ta branża sobie poradziła.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość, a także z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję radiosłuchaczom za uwagę.